Znalazłem to się wzięło ze szkoły podstawowej, do której chodziłem i razem z moim kolegą Zbyszkiem udawaliśmy żuli, chodziliśmy do sklepu i zamawialiśmy kaszankę i wiesz, i stąd się rodziła właśnie nazwa Kabanos.
To jest takie bardzo ważne pytanie, od którego w sumie chcieliśmy zacząć ten wywiad. Czy jako zespół taki undergroundowy, tak? Bo wy realizujecie się sami, sami się tam wystawiacie, tak? Sami organizujecie wszystko. Czy czujecie się gwiazdami?
Jak czujesz się gwiazdą?
Ja? Absolutnie nie i bardzo dobrze.
Czy czujemy się gwiazdami? No, generalnie Kabanos jest rozpoznawalny i Kabanos, wiesz, do Mirka podchodzą po autografy i różne, to nie czujesz się gwiazdą, jak podchodzą
ale, ale na ulicy jestem anonimowy i to mi się podoba.
A, to mi też się podoba, tak, tak, że pozostajemy anonimowi, znaczy przez to, że nie ma nas w telewizji i nikt nie wie, jak wyglądamy i ludzie, którzy nie interesują się muzyką undergroundową, nie mają pojęcia, co to jest Kabanos i że jest taka kapela, to możemy swobodnie przemieszczać się po ulicach i nie mieć...
Nawet po piasecznie, rodzinnym.
Tak, chociaż zdarza się, że w Piasecznie ktoś tam na kasie lodzie zaczepi, czy...
Nawet ci, co mnie znają, nawet ci, co ja ich znam, to oni udają, że mnie nie znają.
No, tak jest być gwiazdą.
Nie pisana umowa. Bo jakby nie patrzeć, jesteście kapelą taką w sumie trochę punkrockową, gdzie to fani zespołu znają lepiej kawałki pewnie niż
ode mnie.
Sami.
Oczywiście. No z tym się akurat nie mogę nie zgodzić, bo rzeczywiście no ludzie dużo lepiej znają teksty ode mnie.
Taka a zdarzyło się kiedyś pomylić tekst bezpośrednio?
Zdarzyło się? Cały czas się zdarza.
Dziś się zdarzy.
Kiedy się nie zdarzyło?
Dziś, jutro, pojutrze.
Dziś, jutro, pojutrze. No wtedy, kiedy nie gramy koncertów, to nie mylę tekstów. Tylko chyba do kaszanki nigdy nie pomyliłem tekstu, bo tam jest prosty tekst. A generalnie to zdarza się rzeczywiście. Ale to w zespole to jest taka norma, bo wszyscy się mylą. Chyba oprócz Fonsa. No, nie, jego nie słychać.
Fons nigdy nie pomylił tekstu.
Co jak co, ale w zeszłym roku zagraliście koncertów...
68. Tak podajecie na swojej stronie.
No.
Tak.
Chyba tak było.
No. Jest sporo. Odliczając święta, to wychodzi po 2 koncerty w tygodniu.
No, B.B. King miał 300 ileś tam koncertów w roku.
I umarł.
Tak. Także nam jeszcze mamy jeszcze ten zapas.
Nie czujecie się zmęczeni takim ciągłym koncertowaniem?
Mirek, też.
Nie, absolutnie nie, bo gramy tylko w weekendy. Gramy sobie piątek, sobota, niedziela. A to taki sposób grania nie męczy. No. Kiedyś graliśmy, próbowaliśmy robić takie ciągiem, chyba tydzień graliśmy, nie?
Dwa tygodnie.
No. Ale to jest niedobre, bo faktycznie wtedy męczy, wtedy gardło zęka się męczy.
I wszystko śmierdzi,
bo my trzeba mieć dużo ciuchów, a prać nie umiemy, więc musimy brać dużo ciuchów czystych. I choróbska nas wtedy łapią ze zmęczenia, tak. I tak dalej, to zrobiliśmy taką jedno takie podejście do tego tematu i już nie robimy tak.
Ale to chyba właśnie ze względu na to, że robimy to sami, jakby sami nosimy sprzęty, sami składamy te sprzęty i jakby cała ta praca, którą wykonujemy podczas tras, jest, no to nie tylko wyjść na scenę i zagrać, ale też dużo innych rzeczy, którymi musimy się zatroszczyć. I z racji tego jest to bardzo męczące jeździć takim ten, ale no Mirek jakoś godzi i pracę na etacie i jeżdżenie właśnie na weekendy z Kabanosem.
Właśnie, o to miałem pytać, czy z tego da się wyżyć? No ale jak tu słyszę, jeszcze pracujesz na etacie, więc...
No tak, ja...
Bo Mirek planuje kupienie Lamborghini.
Tak, ja mówię, tak, no w living. Nie no, znaczy, czy da się z tego wyżyć? No, można by.
Gdybyśmy grali cały czas, to.
Gdybyśmy grali właśnie nie, cały czas, nie tam dwie trasy jakieś tam w ciągu roku, tylko regularnie, tam nie wiem, jeden czy dwa koncerty w tygodniu przez cały rok, to tak, to można by z tego wyżyć.
O, z pracy.
No, z pracy właśnie dzwoniło, odrzuciłem, szefową ze Szczecina.
Nie było takich momentów, gdzie chcieliście po prostu wszystko rzucić w pierony i. I wyjechać w Bieszczady, czy coś w ten deseń?
Nie, jakoś nie było, znaczy były oczywiście koncerty, gdzie przychodziło bardzo mało osób, że graliśmy dla 8 osób i były tyły. Śmirek jak trafił do zespołu, to pamiętam nasz pierwszy weekend, co mu powiedziałem, że Mirek, za pierwszy weekend będzie koncert za 300 zł. Nie, 300 zł na łeb? Nie, na cały zespół 300 zł. No i były takie koncerty, ale jakby, no powiem ci, że nieważne jest to, że nie wiem, jest może lepiej, może gorzej czasem. Ważne, Mirek na przykład ma zespół Absentia, który cały czas działa.
Mimo polecam, iż, Mirosław Łopata.
Tak, mimo iż ten zespół no nie ma jakiejś silnej bazy fanów, no a jednak to robi, no i to jest właśnie to. Tak samo z Kabanosem, ja bym bez względu na to, ile byłoby tych fanów, to
szefowa Mirka.
Bez względu ile byłoby tych fanów, to po prostu by się to robiło. Jeżeli byłoby bardzo mało fanów, to by się robiło to rzadziej po prostu, ale by się to dalej robiło.
A, no to i zupełnie was nie ciągnie w kierunku, powiedzmy, komercjalizacji, wydania jednego, dwóch takich bardziej radiowych, powiedzmy, singli.
No wiesz, tak naprawdę to można by się przyczepić, że jakieś tam utwory Kabanosa są radiowe, tylko całe szczęście żadne radio tego nie gra, więc nikt nam tego nie zarzuca, ale jakby ja nie w ogóle lubię muzykę taką singlową, lubię kawałki typu Marysia, które mogłyby na przykład sprawdzić się w radiu, czy Ptaszek, no po prostu jakieś konstrukcje.
Już pogadaliśmy.
I wiesz, i jakby nie tworzę tego ze względów komercyjnych, tylko po prostu takie mi się podobają, ale nie ma Kabanos wcale takiego...
Nie próbujecie się przebijać na siłę.
Nic nie jest tu komponowane na siłę, żeby się przebić, żeby nie wiadomo co było. No, jeżeli tak się stanie, to wychodzi naturalnie. Albo generalnie nie wychodzi. Raczej to są utwory, na przykład Buraki, utwór, który jest chyba największym hitem Kabanosa, w ogóle radia nie grają. Więc to jest coś, co ludzie sobie zrobili z tego hita, nie radia i nie lancerka w stacjach.
Właśnie, a co do popularności pośród ludzi. 3 razy byliście na koncercie Woodstock, zgarniając rewelacyjną widownię. I ten ostatni raz, i ta ostatnia akcja, to takie w sumie spontaniczne granie.
A tak, no to było bardzo spontaniczne, bo okazało się, że od zespołu Wiewiórka na drzewie wyszła taka inicjatywa, żebyśmy zagrali na ich małej scenie. Nie wszyscy mogli jechać, ja stwierdziłem, że pojadę z Lodzią, zagram na gitarze, Lodzia niestety wypadł mu jakiś wyjazd, więc w końcu stwierdziłem, że może ja zagram na tej gitarze, ale nie, najpierw stwierdziłem, że zagrają jacyś ludzie, bo ja nie umiem, ale potem padłem, że kurde, trzeba tych ludzi nauczyć grać. No to sam zapałem za gitarę i zacząłem coś grać, no i stwierdziłem, że kurde, że dobra, mogę to udźwignąć, no i wiesz, i się zrobiła taka inicjatywa, żeby zagrać na tym. Że na tym Wiewiórstoku było tak dużo ludzi, się zapisało na wydarzenie, że załatwiłem też, żeby w pokoju Wiewiórstwa Kryszny taki koncert się odbył, żeby ci ludzie po prostu się pomieścili. No i oba koncerty się odbyły i było bardzo, bardzo fajnie. Przyjechał Wicia, Mrówka jeszcze i zrobiliśmy no taki mały spęd. Mały. No tam było 1000 ponad osób. Nie wiem tak dokładnie ile. To no, a na przyszły Woodstock mam nadzieję, że już z całym zespołem będziemy.
Właśnie, to przyszły Woodstock już raczej zagwarantowane takie pewne miejsce po tym, co odwalacie.
No w sensie nie, no takim... zagwarantowane to nie mamy tego, nie. To...
To aż tak ładnie nie działa.
Nie, w tej chwili, jeśli mnie pytasz o tegoroczny Woodstock, to nic nie jesteśmy w stanie powiedzieć.
Nie mamy... Czyli tegoroczny, czyli dopiero ten, co będzie.
Tak, 2016. Nie mamy żadnych planów, nikt nam na razie nic nie proponował, także może coś się stanie, a może nie. Także tak. Nie ma co się wypowiadać na temat przyszłości Woodstockowej.
Kameralne koncerty są o tyle lepsze, że masz publikę bardzo na sobie, aż wręcz włażą Mirkowi w podłogę, to on akurat chyba tego nie lubi. Natomiast ja jako wokalista lubię, bo mam bardzo blisko publiczność i kontakt jest o wiele lepszy wtedy. Jak są koncerty plenerowe, to też jest super, bo są bardzo dobre warunki, ale jak jest daleko scena, no to ja z tej sceny skaczę i jestem też do ludzi. No, jakby dla mnie koncerty, gdzie jest publika blisko mnie, są właśnie najlepsze. Mirek, jest jakaś anegdotka? Przestań pisać SMS-a do swojej szefowej.
Ja się opisuję. Napisałem.
Nie ma mnie.
Mirek, katastrofa w centrum, nie działają komputery i telefony. Taki SMS zostałeś.
Taki SMS zostałeś?
Tak. Anegdotka z koncertów?
No, proszę.
Którą zawsze opowiadacie.
Nie, może z Bielska anegdotka.
Ale nie, to nie jest anegdotka, którą zawsze opowiadamy.
Ale możemy zacząć.
Bo w ogóle nie ma takiej anegdoty chyba, którą zawsze opowiadamy. Że nie, coś nie takiego, ma. Że o, pytanie jest o to, ty już wiem, że to jest to. Nie, nie ma.
Nie, ale no na przykład jutro gramy w Bielsku.
Tak. Nie, to akurat można powiedzieć. Że to jest taka całkiem świeża anegdotka, to nie jest.
Proszę, Widek. To nie jest Widek dobrze opowiada.
Historyczna. No po prostu w Bielsku w klubie Root Boy jest taki właściciel, pan Poliński, w skrócie Poli. I on ma bardzo takie duże umiłowanie do wiśniowych trunków. I stara się zarażać także członków zespołu, które u niego grają, tym twoim umiłowaniem. Więc po prostu stara się wszystkich schlać wiśniówką. I czasem to się mu udaje nawet. No. Ode mną mu się udało rok temu. Rok temu to było? Czy półtorej roku temu?
Czy pół roku temu?
Nie, pół roku temu nie. To chyba rok temu, że niestety byłem zmuszony właścicielowi klubu, tak powiem, bo to się nagrywa, zawymiotować wejście do klubu.
Tak, bo ja się założyłem z Polim, że nie upiję Mirka, no i przegrałem zakład. Nie, z Polim mamy bardzo dobre, że tak powiem, kontakty, relacje i no on jest z tą wiśniówką nie do zdarcia.
Nie, ale już chyba zrozumiał trochę swój błąd.
Nawet na scenie, po prostu podczas koncertu do Mirka cały czas podchodził z wiśniówką, przy naszym perkusiście kucał i czekał, aż on skończy numer, żeby dać mu tą wiśniówkę. No i generalnie Mirek mało pije i to, że ta wiśniówka weszła w takich ilościach...
To jeszcze bardziej mi to obrzydził.
Tak, to było... No to było naprawdę, miała być o tym balada o Mirku, ale jest balada o Zenku.
Tak, była balada o Mirku.
A to też jest w sumie trasowe, balada o Zenku.
A jest jakieś miasto, do którego wracacie tak najchętniej?
A to kilka jest takich miast.
Ja Szczecin, Poznań uwielbiam, generalnie w Kraków jest też tam, jest też wspaniała publika. Dużo jest miejsc, do których lubimy grać.
Rzeszów nie.
Z Rzeszów akurat nie. Zresztą rzeczywiście w Rzeszowie nie gramy dość często.
No nie.
No to dopiero no, to też zależy. Siódmy koncert, jak dobrze liczyliśmy.
Tak? Policzyliście, że siódmy?
Nie, liczyliśmy tego.
Kurde, to już dużo.
Za dużo, to jest 2 lata przerwy, nie? Właśnie, a studyjnie? Studyjnie wracacie powoli do studia? Macie jakieś koncepty na nowe utwory?
Nie. Studyjnie, wiesz, dopiero co balonowy album wyszedł, byliśmy... Ciężko pracowali między trasami nad nim, a w zasadzie nie było czegoś takiego jak między trasami, tylko w czasie tych tras. Więc teraz jakby każdy robi coś swojego, a nie robimy nic kabanosowego na razie. Dopiero myślę, że za 2 lata będziemy coś robić na 20-lecie kabanosa.
Dużo waszych projektów solowych rozwijacie w tej chwili? W sensie każdy gra w czymś innym? Dalej.
Proszę, Mirek gra w czym?
No ja to już było mówione, w czym ja gram. Teraz powiedz, w czym ty grasz, albo będziesz grał.
Mirek gra w Absentii.
Tak. Powtórzmy nazwę, tak? Żebyś
okay. Absentia. Tak. Tylko, że Mirek już dawno grał. Chłopaki też coś robią, nieokreślonego bliżej. Ja w grudniu wchodzę do studia z solowym albumem, a potem jeszcze nagrywam płytę z Sonią Kulinowską, a potem jeszcze płytę Bandy Idiotów. To jest zespół z Mrówką, perkusistą Zaciera i naszym menadżerem, Krzysztofolkiem. Nazwa bardzo adekwatna do członków.
Też tak kolekwialnie powiedział, członków.
No i w sumie za niedługo będzie można...
Tak, i potem myślę właśnie, potem to będziemy skupić się na tym 20-leciu Kabanosa. Także no, na pewno jeszcze dużo muzyki różnej fani Kabanosa będą mogli doświadczyć od nas, ale już po prostu z innych projektów.
A jak wspominasz pracę z Nocnym Kochankiem? No bo tam gdzieś słuchy były, że pojawisz się u nich na Facebooku.
No jestem, w Diabeł z Piekła utworze. Wiesz co, oni zadzwonili do mnie, czy nie zgodziłbym się zaśpiewać w jakimś utworze. Ja zgodziłem się, przysłali mi tekst.
Znając wcześniej ich dokonania jako Nocny Kochanek?
Tak, oczywiście. Przecież graliśmy razem i na Woodstocku grali przed nami, jak byliśmy na Krysznie. Ja po prostu pojechałem do tego studia. I zajęło mi to 15 minut, bo generalnie miałem bardzo prostą linię i realizator stwierdził, że nie ma już co dłubać przy tym, bo nic z tego nie będzie. Że tutaj jest już pewna poprzeczka, której się nie da przeskoczyć. I szybko nagrałem i w sumie powiem szczerze, że mi się bardzo podoba, bo oni mają generalnie bardzo maidenowe klimaty, a w tym Diabeł z piekła jest bardziej sabatowy klimat. I naprawdę ten utwór mi się bardzo podoba z ich płyty, więc cieszę się, że mogłem w nim zaśpiewać.
A co do klimatów, twój solowy album to będzie, zakładam, że trochę powiązany z Kabanosem, tak? Ale...
No,
żeby się chłopie nie zdziwił.
Tak. Znaczy na pewno będą jakieś tam naleciałości Kabanosa z racji tego, że też komponuję muzykę w Kabanosie, więc już przez to będzie to bardzo podobne. Ale chcę uciec jakby od tego i na pewno będzie to cięższy projekt, bardziej metalowy niż Kabanos i nam nie będzie żadnych chmurek ani klocków, nic w tych klimatach. Tylko jakby skupiłem się na prostych, ciężkich riffach, takich, które będę mógł zagrać. Czyli takich najprostszych. 0, 1, 0, 1, 1, 2. Coś takiego, co, bo ja jakby ambicjonalnie tego podchodzę, że wiesz, jakby komponuję muzykę i zawsze wysługuję się innymi gitarzystami i teraz chciałem naprawdę nagrać coś po swojemu. Czyli wejść do studia i nagrać gitarę, nagrać bas i żeby to się udało, to naprawdę musi być poziom dla przedszkolaka.
Jakbyście mieli określić gatunek muzyczny, w którym gra Kabanos. No bo najczęściej porównują was w sumie tak na scenie muzycznej do System of a Down, czy do innych takich kapel, no niby comedy rock, comedy metal, ale to tak ciężko zaliczyć do jednego gatunku.
No na nasze potrzeby, nie wiem czy to były na nasze potrzeby czy nie, ale powstał takie określenie jak debilcore.
Tak. A właśnie nie wiem, czy to właśnie przez Kabanosa, czy...
No właśnie nie wiem, bo teraz to określenie...
Teraz to
działa
jest mocno kabanosowe.
Tak, ale nie, ale w tej chwili, kiedyś to właśnie był debilcore, to właśnie Kabanos, a teraz to powstał ten taki stronka na Facebooku i na temat debilcore'u i to już właśnie to jest szersze pojęcie niż Kabanos chyba.
No tak, tak, tam jest wiele kapel. Lejmi Pół jest zaliczony do debilcore'u, czy... Wyżygani z macicy.
Także tak, zamiast szukać jakichś porównań do konkretnych zespołów,
to zaczęliście coś swojego.
To może trzymajmy się tego debilcore'u.
Stworzyliście coś, co zaczęło żyć własnym życiem, tak nawet poza samym zespołem.
To chyba ludzie tak sobie to poukładali. To oni dali temu życie, że sobie dookoła Kabanosa coś tam wymyślili.
Jeszcze tak nawiązując do balonowego albumu, sprzedaż płyt was zadowala? Bo w Polsce ze sprzedażą płyt jest jak jest, tak?
To ja faktury pokażę.
Tak, to Mirek. Weź tego maila, co już sam ostatnio. Wiesz co, nie narzekamy na to, bo zwracają nam się płyty, więc to jest super. Jak pierwszą płytę wydawaliśmy, to sprzedał się cały nakład po 3 latach i straciliśmy na tym 1000 zł. No takie były początki, a teraz już rzeczywiście jest tak, że jak wydajemy płytę, to ona dosyć szybko się zwraca i zarabiamy po prostu na płytach, więc nie narzekamy na to i z racji tego, że robimy to sami, to też więcej jest dla nas.
A dużo musieliście podpisać płyt z preorderów, z tych wszystkich zamówień?
Prawie 500.
To prawie 500 to było. Taki jakbyśmy cały ten stół byśmy sobie ustawili takimi kolumienkami, to by był cały stół. No. I tak trzeba było podpisać.
I ostatnie pytanie, według nas najważniejsze.
Czy lubimy zupę kalafiorową? Taki standardowy.
Takie standardowe? Nie,
ja nie było dzisiaj.
Trochę inne.
No dobrze.
To się pojawia. I to prosiłbym o odpowiedź obu z was, tak po kolei, bo to jest naprawdę dla nas takie dobrze. Bardzo ważne pytanie i pojawia się w każdym wywiadzie, które robimy. Gdybyście mogli wybrać, to polelibyście walczyć.
Gdybyście mogli wybrać.
Z jedną kaczką wielkości konia, czy z 100 końmi wielkości kaczki?
Czekaj. Z jedną kaczką wielkości konia. Lub ile?
100 końmi wielkości kaczki.
100 końmi wielkości kaczki. Walczyć?
No to ja z jedną kaczką wielkości konia. To z Wiedźmina po prostu. Wiem, że lepiej jeden przeciwnik niż 100, którzy cię tam...
O to chodzi, tak?
No nie wiem, no ja bym tak wolał. Ty, Mirek, możesz się bawić z tymi konikami. No.
Znaczy powiem ci tak, kaczka wielkości konia to ci może naprawdę, może ci napsuć. Krzywdę ci zrobić dużą. Tym bardziej, że nie było powiedziane, jaki masz equipment do tego.
Ja jestem gruby i to wystarczy, obronię się, mam pancerz.
No, a 100 koni wielkości kaczek to se możesz lotem koszącym.
Tak, ale zauważ, że taki konik to będzie uciekał. Ma
no jak uciekał,
dosyć...
jak będzie uciekał, to tym bardziej nie będę musiał z nim walczyć, to mi odparł.
Nie, to pytanie nie ma jednej słusznej odpowiedzi, tak? Zawsze po prostu jesteśmy ciekawi.
Nie, ja wolę 100 koni wielkości kaczek, tak.
No, no to ja kaczkę.
I miotacz ognia.